Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Miło mi Was widzieć, drodzy Państwo, na kolejnym live realnej. Uwaga, przepraszam, oczywiście się włączyło. No, czy słyszycie mnie? Momencik. Dobra. Sytuacja opanowana, przepraszam bardzo. Jeszcze raz, Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa na kolejnym live'ie, niedziela, to już ponad 2 tygodnie wojny. Dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo i teraz plan na najbliższe godziny na historii realnej. Teraz live, podczas którego opowiem Wam o najnowszych wydarzeniach ostatnich już ponad 24 godzin, bo się nie widzieliśmy dłużej. Porozmawiamy o kuriozalnym wezwaniu Trumpa na ratunek do innych mocarstw i krajów. Porozmawiamy o przerzucie Marines na Bliski Wschód i co to oznacza. O uderzeniach bardzo celnych dronowych Iranu w amerykańskie cele, ale również o plotki, które są z Izraela, że coś złego wydarzyło się z premierem Benjaminem Netanyahu. To wszystko teraz. Przez jakieś pół godziny przedstawię Państwu wszystkie nowości, wszystkie nowe informacje kluczowe, a potem oczywiście, jeżeli będziecie mieli ochotę, to odpowiem na Wasze pytania. Także tak to będzie wyglądało. A dzisiaj o godzinie 18:00 normalnie odcinek z panem doktorem Wojciechem Szewko. Tak, będzie to odcinek nagrany z publicznością w Poznaniu. Bardzo, bardzo Państwu polecam tą analizę doktora Szewki. Teraz dzisiaj fakty o 12:00, a o 18:00 brawurowa analiza doktora Szewki. No dobrze, to w takim razie proponuję, żebyśmy już ruszali. O, dużo ciepłych słów, jak zawsze. Witam panią Wiolkę, witam wszystkich widzów. Mamy już ponad 2000 osób na czacie. Trzeba się brać za robotę. Kciuk dla militaria.pl. Sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I oczywiście pozdrawiamy Pomelo, catering dietetyczny, który jest naszym partnerem strategicznym. Dzięki za wszystkie kciuki, lajki, komentarze i wspierajcie nas, drodzy Państwo, na Patronite i na YouTubie, bo już 4 odcinki nam zdemonetyzowano. No dobrze. Drodzy Państwo, dzisiaj postanowiłem rozpocząć nietypowo, to znaczy nie od wydarzeń na miejscu, tylko od tego, co Trumpinio, czyli główny bohater tej całej afery, wypisuje na swoim Twitterze, bo są to rzeczy absolutnie, absolutnie kuriozalne. Posłuchajcie tego. Uwaga, to jest pierwszy tweet. Wiele krajów, zwłaszcza tych, które są dotknięte próbą zamknięcia cieśniny Ormus, przez Iran, wiecie, to jest bardzo skuteczne działanie Iranu. Więc niech te wiele krajów wyśle okręty wojenne we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, aby utrzymać cieśninę otwartą i bezpieczną. Już zniszczyliśmy 100% zdolności wojskowych Iranu, ale łatwo im wysłać drona lub dwa, zrzucić minę lub dostarczyć pocisk krótkiego zasięgu gdzieś na tej drodze wodnej, bez względu na to, jak bardzo są pokonani. Jedno zdanie i kompletnie ze sobą sprzeczne. Albo Iran jest pokonany w 100%, jak pisze Trump w pierwszym zdaniu tego, w pierwszej części tego zdania, albo nadal może minować i ostrzeliwać cieśninę Ormus. No albo, albo. Ale logika nie jest najmocniejszym, ostatnio przynajmniej, elementem wypowiedzi Trumpa. I teraz posłuchajcie teraz, bo to jest wisienka na torcie. Mamy nadzieję, że Chiny, Francja, Japonia, Korea Południowa, Wielka Brytania i inni, którzy są dotknięci tym sztucznym ograniczeniem, wyślą okręty do tego obszaru, aby cieśnina Ormus nie była już zagrożeniem ze strony narodu, który został całkowicie zdekapitowany, czyli Irańczyków. No a w międzyczasie Stany Zjednoczone będą bombardować piekielnie wybrzeże Iranu i nieustannie strzelać do irańskich łodzi i okrętów na wodzie. W ten czy inny sposób sprawimy, że cieśnina Ormus będzie otwarta, bezpieczna i wolna, czyli jednak jest zamknięta, a w pierwszym zdaniu tweeta pisał, że nie jest tak źle. Także drodzy Państwo, jest to absolutne kuriozum. Po pierwsze, Chiny są głównym rywalem Stanów Zjednoczonych w wielkiej globalnej rozgrywce o hegemonię. Trump spowodował zablokowanie kluczowego, absolutnie kluczowego szlaku transportu ropy naftowej. Tamtędy, przypominam, przepływa 20% światowej ropy na tankowcach i teraz prosi, bo inaczej trudno zinterpretować, o pomoc swojego największego rywala, czyli Chińczyków, żeby przysłali okręty do cieśniny Ormus i pomogli odblokować ją i pomogli udrożnić ruch tankowców. Jest to po prostu, no co tu dużo mówić, z perspektywy nie tylko logiki, no ale przede wszystkim polityki bardzo, bardzo upokarzające dla Trumpa. To znaczy wpakował się w coś, czego nie potrafi się teraz wyplątać. Co ciekawe, tutaj nie tylko mówi o Japończykach, jak widzieliście, ale i o Brytyjczykach. A trzy dni temu, kiedy premier Wielkiej Brytanii Starmer zaproponował Trumpowi pomoc, to powiedział: nie, my już sobie poradziliśmy bez was, nie chcemy pomocy od ludzi, którzy dołączają się do wojny, kiedy ta już jest wygrana, tak powiedział. A teraz trzy dni później tą samą Wielką Brytanię prosi o pomoc. Jest to, drodzy Państwo, naprawdę przyznanie się po prostu de facto, mimo tej całej otoczki, tych pięknych słów o zwycięstwie wielkim, jest to przyznanie się do klęski. Trump nie wie, jak odblokować cieśninę Ormus. Ma to, o czym zaraz będę mówił, katastrofalne skutki dla globalnej ekonomii. No i prosi o pomoc nawet Chińczyków. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Potem on jeszcze jednego tweeta umieścił: Stany Zjednoczone Ameryki pokonały i całkowicie zdziesiątkowały Iran w inny sposób, ale kraje świata, które otrzymują ropę przez cieśninę Ormus, muszą zadbać o ten przesmyk. My pomożemy. Dużo. Naprawdę śmieję się, bo to jest po prostu absurdalne. USA będą również koordynować z tymi krajami, aby wszystko poszło szybko, sprawnie i dobrze. To zawsze powinno być wysiłkiem zespołowym i teraz to będzie. Połączy świat w kierunku harmonii, bezpieczeństwa i wiecznego pokoju. Mówi prezydent, który właśnie zrobił dokładnie coś innego. Spowodował, że świat jest mniej bezpieczny, mniej harmonijny, no i oczywiście wywołał wojnę, a teraz prosi innych o ratunek. No muszę wam powiedzieć, że czegoś takiego tak szybko, bo zaledwie po dwóch tygodniach po Trumpie się nie spodziewałem. Teraz bardzo interesujące są przecieki, drodzy Państwo. Otóż wbrew temu, co Trump opowiada, wcale nie było tak, że wszyscy jego współpracownicy popierali tą wojnę. Wprost przeciwnie, okazuje się, że na spotkaniu przed odprawach z wojskowymi przed tą wojną szef połączonych sztabów, generał Dan Kane, ostrzegał go, że to się skończy tragicznie, ostrzegał go, że Irańczycy zablokują cieśninę Ormus. Trump miał po prostu zbyć go w lekceważący sposób i powiedział tak: zanim oni zdążą zablokować cieśninę, to już będą musieli kapitulować, bo takie będzie to potężne uderzenie. No jak widzicie, rację miał generał Kane, a Trumpa zgubiło po prostu jego myślenie życzeniowe. No i co ciekawe, uwaga, okazuje się, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance, był zdecydowanym przeciwnikiem tej operacji. Próbował Trumpa od niej odwieść, zgodnie z tradycyjnym przekonaniem ruchu MAGA, że nie powinno się pchać w takie wojny w obcym interesie państwa położonego tam, gdzie chce, bo łatwo je rozpocząć, a trudniej je zakończyć. I teraz tak, Vance na konferencji prasowej, bo zwróćcie uwagę, że Vance w ogóle się nie wypowiada w sprawie tej wojny, bardzo jest ostrożny. Został zapytany o to, czy rzeczywiście na zamkniętych briefingach przed wybuchem wojny odradzał to Trumpowi. Powiedział, że nie odpowie na to pytanie, bo to było tajne i gdyby odpowiedział, to mogliby go wsadzić do więzienia. Więc zobaczcie, niby nie odpowiedział, ale jednak odpowiedział, prawda? No jest to jasne, że od tego się kompletnie dystansuje. No dobrze. Jeszcze a propos Trumpa, dzisiaj na czołówkach macie wywiad udzielony NBC, w których opowiada no, rzeczy niebywałe. Uwaga, najbardziej zaskoczyło mnie to, że Iran zaatakował kraje Zatoki Perskiej. No ręce, jak napisał jeden z internautów, nie mają gdzie opadać. Jeżeli tam są bazy amerykańskie, jeżeli Amerykanie dokonali tego ataku z terytorium krajów Zatoki Perskiej, jeżeli pierwszego dnia pokazywali wideo stojących gdzieś na pustyni w tych krajach wyrzutni rakiet HIMARS, rakietowej, no to czego się spodziewali, przepraszam? Że co, Iran miał to po prostu brać na klatę i nie odpowiadać? No oczywiście, przepraszam bardzo, było to do przewidzenia. Kolejna rzecz, która mnie po prostu lekko zszokowała w tym wywiadzie, jest coś takiego powiedziane, że on powiedział: a może jeszcze zbombardujemy ten Iran just for fun, tylko dla zabawy. No bo jak wiecie, Trump już wcześniej mówił, że już nie ma tam żadnych celów, które można bombardować. Irańczycy to, co jeszcze mają, czyli te wyrzutnie gdzieś tam pochowali i Amerykanie niespecjalnie wiedzą, do czego strzelać. Więc teraz Trump mówi, że będzie strzelał just for fun. Oczekiwałbym od przywódcy, który swoimi decyzjami, bo te decyzje skutkują śmiercią po prostu ludzi tam na miejscu, nieco większej powagi niż opowiadania, że bombarduje dla zabawy, bo to jest absolutnie, absolutnie niepoważne. Sytuacja w Cieśninie Ormus jest tragiczna. Ja tylko wam powiem teraz jeszcze więcej o ekonomii później, ale Economist dzisiaj opublikował taki poruszający materiał, który jest pod takim nagłówkiem. Jeżeli do końca miesiąca, a jesteśmy w połowie marca, przypominam, utrzyma się blokada Cieśniny Ormus, to może ropa za baryłkę osiągnąć cenę 150-200 dolarów. A to oznacza recesję, jest to recepta na recesję na globalną skalę, to znaczy przy ropie w widełkach 150-200 gospodarka, drodzy Państwo, przestanie w ogóle funkcjonować. Przypominam, że ona, ta ropa obecnie znowu skoczyła w górę i jak sprawdzałem notowania przed tym live'em, to jest 103 dolary za baryłkę. To i tak jest bardzo, bardzo dużo, bo chyba, przypomnijcie mi, 70 była, tak? Niecałe przed wybuchem wojny. Przepraszam. No dobrze. Przenosimy się na chwilę w takim razie do wydarzeń na polach bitew, jeżeli tak w ogóle można określić tą operację, że to jest jakieś pole bitwy. Otóż Amerykanie w trybie pilnym przerzucają na rozkaz Trumpa do teatru działań 31. jednostkę ekspedycyjną Korpusu Piechoty Morskiej, czyli Marines. Oni płyną na okrętach USS Tripoli i według niektórych danych również przemieszcza się w rejon ataku USS San Diego i USS New Orleans, czyli trzy kolejne okręty. Eksperci nazywają te siły morską kawalerią. To znaczy, to jest takie, wiecie, coś więcej niż komandosi, no bo ich jest znacznie więcej, ale tacy do zadań specjalnych oczywiście jest ta jednostka. Oni właśnie teraz, kiedy nagrywam tego live'a, płyną gdzieś tam z Morza Południowochińskiego. Dziękuję panu Andrzejowi za wsparcie. Bardzo, bardzo miło z pana strony. Dobrze, teraz tak. Oni płyną, drodzy Państwo, no i teraz jest oczywiście kluczowe pytanie, po co? No bo od dłuższego czasu, pamiętacie, po tym briefingu demokratyczni senatorowie mówili, briefingu w kongresie, że jesteśmy my Amerykanie na kursie do tego, żeby była inwazja lądowa. No ale oczywiście 2,5 tysiąca Marines to jest znacznie za mało na taką operację, żeby, nie wiem, zająć Teheran czy opanować Iran. W związku z tym, o, mamy kolejne wsparcie. Dziękuję bardzo, War Raven, super. O co może chodzić? Myślę osobiście, że tropem jest operacja, którą Amerykanie wczoraj przeprowadzili, czyli zmasowane bombardowanie wyspy Hark. I teraz posłuchajcie, co napisał o tym Trump. Było to najpotężniejsze, jedno z najpotężniejszych bombardowań w historii Bliskiego Wschodu. Cóż to jest ta wyspa Hark? Otóż jest to wyspa, która nie znajduje się w Cieśninie Ormus, tylko bardziej na północ, w Zatoce Perskiej. Jest to najważniejszy strategiczny punkt Iranu. Dlaczego? Ponieważ przez tą niewielką wysepkę, ona ma 6 km na 4 km, 25 km kwadratowych, mieszka tam obecnie, uwaga, 8193 osoby i są jakieś stada dzikich gazeli, które tam sobie hasają po tej wyspie, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że 90% podobno irańskiej ropy eksportowanej na przykład do Chin przechodzi przez port i przez rafinerię i przez infrastrukturę w tej wysepce. Sam Trump nazwał to, tą wyspę i te instalacje, klejnotem w koronie przemysłu naftowego Iranu. Około 90 celów na tej mikroskopijnej wysepce zostało zbombardowanych przez Amerykanów, ale co ciekawe, nie dotyczy to infrastruktury krytycznej, czyli zniszczono fortece tam, które znajdują się jakieś szańce tych irańskiej armii, zniszczono wyrzutnie obrony przeciwlotniczej, całą infrastrukturę bezpieczeństwa, infrastrukturę wojskową. Dziękuję za wsparcie. Widzę, że matko, co się dzisiaj tutaj dzieje? Klizak, bardzo dziękuję, i Grzesiek, super. Otóż to, drodzy Państwo, i co się dzieje? Oni zniszczyli tylko tą infrastrukturę wojskową i teraz połączmy kropki. Być może Amerykanie będą próbowali tych Marines, którzy tam płyną, tą piechotę morską, zrobić desant na tą wysepkę, żeby zająć tą wysepkę. Senator Graham, którego uważam, że jest postrzeleńcem kompletnym, wiecie, ten Lindsey Graham, który tam opowiada te wszystkie historie w telewizji o potrzebie zabijania, mordowania po prostu niewiernych i tak dalej, powiedział przytomnie akurat w tym przypadku, że to jest bardzo dobry ruch. I mi się wydaje, że trochę w tym racji jest. To znaczy Amerykanie ponieśli fiasko, bombardując, nie wiem, próbując zdekapitować ten reżim, tak, całkowicie i zniszczyć, bo to wszystko poniosło fiasko, więc muszą znaleźć inny sposób na Iran. Skoro Iran atakuje potencjał gospodarczy świata, to może pomysłem na wygranie tej wojny będzie zaatakowanie potencjału gospodarczego Iranu. Gdyby Amerykanie opanowali tą wysepkę, gdyby całkowicie ta ropa przestała płynąć do Chin, bo jak mówiłem na poprzednim live'ie, cieśnina Ormus jest zamknięta, tam rakiety i drony morskie oczywiście irańskie uderzają w tankowce i statki kontenerowe, ale nie we własne, to znaczy irańska ropa cały czas jest eksportowana do Chin. No więc może to jest sposób na rzucenie na kolana Irańczyków poprzez zniszczenie ich ekonomii. Ewa Tłuchowska, bardzo dziękuję za wsparcie. Suso i Jan Gems. Wow, co się dzisiaj dzieje? Goja. Witamy też na pokładzie panią Anetę jako nową wspierającą. Także to jest może jakiś sposób. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli do tego desantu dojdzie, to moim zdaniem w najbliższych godzinach, no bo przecież oni niedługo tam dolecą. Co ciekawe, oprócz tego, że tam jest 90% eksportu przechodzi przez tą małą wysepkę, tam jest również, drodzy Państwo, gigantyczne, ale to absolutnie gigantyczne zbiorniki z ropą. Mówi się o 30 milionach baryłek, no to byłby jakiś w ogóle kosmos. Czy to zajmą? Oczywiście zobaczymy. Tymczasem, drodzy Państwo, trwają uderzenia Iranu. Chociaż Amerykanie, o czym zaraz wam powiem, twierdzą, że tych uderzeń jest znacznie mniej, ale one, dzięki danym wywiadowczym otrzymywanym od Rosji, a być może również od Chin, satelitarnym między innymi, są coraz bardziej precyzyjne. I teraz mamy dwa uderzenia bardzo ciekawe. Pierwsze na bazę lotniczą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej i tam według doniesień medialnych miało zostać uszkodzonych 5 samolotów cystern. Pamiętacie, jak wam mówiłem ostatnio na poprzednim live'ie, że dwa takie samoloty zderzyły się w powietrzu, jeden się rozbił i była to wielka, wielka strata dla Amerykanów. Teraz 5 aż ma być uszkodzonych i trafiły tam drony czy rakiety w momencie, kiedy one były na pasach startowych. Czy to jest prawda? Trudno powiedzieć, bo Trump od razu, uwaga, opublikował tweeta, twierdzi, że to jest wszystko fake news i trochę tak jak w filmie Miś, pamiętacie? Nieprawda, że dach przeciekał, bo prawie nie padało, to on powiedział tak, to jest nieprawda, nic takiego się nie stało, 4 zostały prawie nieuszkodzone, a 1 tylko troszeczkę. No więc chyba coś jest na rzeczy, ale pewnie racja jest też taka, że może one są po prostu do remontu, a nie wymagają jakichś, nie wiem, zezłomowania po prostu. Dobrze, teraz tak, Amerykanie opublikowali dane osobowe 6, powtarzam 6, bo potwierdziło się to, że zginęła cała załoga samolotu KC-135. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, to jest ten, jeden wylądował bezpiecznie, jedna cysterna z uszkodzonym statecznikiem w Tel Awiwie, drugi się rozbił we wschodnim Iraku, wszystkie ofiary zostały już zidentyfikowane i to jest tak, John Kilner, Ariana Savino, Ashley Pruitt, Seth Koval, o jakiś Polak z pochodzenia, Curtis Angst i Tyler Simon. 2 kobiety, 4 mężczyzn, 2 z nich było z Ohio, 1 z Indiany, 1 z Kentucky, 1 z Waszyngtonu, 1 z Alabamy. Najmłodszy z tych żołnierzy miał 28 lat, najstarszy 38, co sprawia, że ofiar śmiertelnych po stronie amerykańskiej jest obecnie 13 tej operacji. Amerykańskie media pokazują, jeden z tych żołnierzy osierocił 3 dzieci. Oczywiście bardzo współczuję tej rodzinie, która została bez taty i tej pani, która została bez męża, natomiast przypominam oczywiście, że to jest żołnierz, zginął w wojnie, którą rozpoczęło jego państwo, jest to wojna napastnicza, agresywna wobec Iranu i tak jak żal mi bardzo jego rodziny, tak bardzo żal mi też oczywiście rodzin irańskich, które straciły swoich bliskich w tej wojnie. To taki mój drobny komentarz. No dobrze, drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o to wydarzenie, a teraz jeszcze drugie uderzenie Iranu i to jest bardzo ciekawa rzecz, bo wyobraźcie sobie, że Irańczycy dokonali bardzo precyzyjnego uderzenia w ambasadę Stanów Zjednoczonych w Iraku, w słynnej zielonej strefie w Bagdadzie. I teraz oni uderzyli bardzo sprytnie, ponieważ uderzyli w jakiś system. Są zdjęcia, zobaczcie na moim X-ie, ja tu nie potrafię uploadować w trakcie live'a tego, zresztą straciłoby to kompletnie na dynamice, gdybym teraz tutaj szalał myszką i wam to pokazywał. Jest jakaś dziwna konstrukcja taka na dachu tej ambasady, całe te blachy są pokrzywione, jakieś tam wypalone części i na początku mówiono, że to jest być może obrona przeciwlotnicza, ale potem wyczytałem, że był to radar firmy Saab, Giraffe 1X, jest to multi-mission, tak to powiedzieli, czyli taki no, do rozmaitych zadań wywiadowczych radar. Jeżeli przy okazji oberwała też jakiś system obrony przeciwlotniczej, no to pokazuje to, że amerykańska ambasada w Iraku właściwie jest już zdana na łaskę i niełaskę albo Irańczyków, albo szyickich milicji, które te drony odpalają. Bardzo, bardzo skuteczne uderzenie i znowu zaskakująco precyzyjne. Kolejne bardzo uderzenie ważne to jest uderzenie w port Fudża, Irak i to jest, uwaga, widzimy na filmikach płonące tam jakieś takie słupy dymu czarnego, które unoszą się nad tym portem. Jest to, uwaga, według doktora Szewki, jedyny port, którym Emiraty Arabskie mogły omijać cieśninę Ormus. A więc bardzo dokładnie wymierzony cios. Nie będziecie pływać przez cieśninę Ormus i zniszczymy również infrastrukturę w innych miejscach. Także drodzy Państwo, setki miliardów tracone są obecnie oczywiście przez amerykańskich sojuszników w regionie. Ja tutaj widziałem rzeczy absolutnie szokujące. Otóż drodzy Państwo, Emiraty Arabskie według najnowszych wyliczeń tracą $1 000 000 na minutę. To nie jest pomyłka, 10 miliardów tygodniowo. Dlaczego? No bo po prostu nie tylko nie mogą handlować, no ale przede wszystkim nie mogą sprzedawać swojej ropy. Teraz tak, dławią się ropą, no bo ta ropa cały czas jest wydobywana, ale przez to, że z magazynów nie można jej ładować na tankowce, no to następuje korek, tak? Zamknięcie tych szybów naftowych jest po pierwsze trudne technicznie, ale przede wszystkim jest bardzo, bardzo kosztowne, bo ich otwarcie potem może zająć i rozpoczęcie całego procesu nawet 2 miesiące. W związku z tym sytuacja jest absolutnie tragiczna. Tutaj widziałem, drodzy Państwo, też przygotowałem dla Was taką informację, że to samo dotyczy Iraku na przykład, bo to są takie oczywiście dane wyrywkowe, no ale jednak chyba bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o Irak, wydobycie ropy naftowej spadło o 70%. Produkcja ropy spadła do 1,3 miliona baryłek dziennie, a przed atakiem USA i Izraela, pisze Janusz Piechociński, co ciekawe na swoim Twitterze, to było 4,3 miliona baryłek dziennie. No jest to, drodzy Państwo, co tu dużo mówić, katastrofa również dla Iraku i dla innych krajów, które znajdują się w regionie. No dobrze, lecimy dalej. Więc wydobycie ropy spada, sojusznicy amerykańscy są wściekli, Arabowie, to już mówiłem wam o tym, no bo nie dość, że tracą pieniądze, no to jednak okazało się, że te gwarancje, które Amerykanie dawali, są funta kłaków warte. Priorytetem oczywiście do obrony przeciwlotniczej są amerykańskie bazy i Izrael. W związku z tym już nie starcza na ochronę sojuszników arabskich, którzy czują się w całej tej sprawie oszukani. Teraz tak, ciekawa informacja, zrobimy na chwilę małą przerwę od spraw amerykańskich, teraz sprawy izraelskie. Iran oficjalnie ogłosił, że wytropi i zabije Benjamina Netanyahu, premiera państwa położonego tam, gdzie chce. Według jednej z enuncjacji irańskiej nazywany on jest nie tylko człowiekiem, który wywołał tą wojnę, ale również zabójcą dzieci, child killer. I Irańczycy odpowiadają symetrycznie po prostu. Skoro Izrael uważa, że ma prawo zabijać przywódców Iranu, bo podobno cała ta operacja dekapitacji i zabicia Chameneiego to była operacja zorganizowana przez Izraelczyków w pierwszym dniu, przypominam, czy w pierwszych godzinach wręcz tej wojny te rakiety posypały się na rezydencję Chameneiego w Teheranie, no to skoro wy możecie nam, to my możemy wam. I Netanyahu znalazł się na oficjalnej liście śmierci ajatollahów. Co ciekawe, rosną pogłoski, że to już się stało. Są plotki, dzisiaj cały internet o tym huczy. Ludzie mnie też pytają na Twitterze, czy to prawda, że doszło do udanego ataku dronowego czy rakietowego na premiera państwa położonego tam, gdzie chce. Nie ma na to żadnych dowodów. Gdzieś teraz widziałem, że pojawia się zdjęcie z jakiejś rady militarnej, na której pierwszy raz w historii premier nie wziął udziału, siedzą tylko generałowie i ministrowie. No ale drodzy Państwo, to nie jest oczywiście żaden dowód. Te plotki, no musimy poczekać po prostu na rozwój wydarzeń, czy rzeczywiście jest to prawda, czy nie jest to prawda. Natomiast przypominam, że kiedyś była taka historia, że dron uderzył, pamiętacie? To mówiliśmy w historii realnej, nie wiem czy nie z doktorem Szewko, że dron uderzył w jakąś tam rezydencję Netanyahu. Zobaczymy. Teraz tak, bardzo ciekawy raport, o uwaga, będziecie zaskoczeni, skutkach ekologicznych wojny. Otóż ilość pocisków, które Amerykanie wystrzelili, ilość zniszczonej infrastruktury krytycznej w Iranie powoduje, że do ziemi dostały się, uwaga, rekordowe ilości metali ciężkich, bardzo trujących chemikaliów, nadal padają czarne deszcze, ci ludzie wszystko to wdychają, również dzieci, co będzie, uwaga, według ekspertów medycznych spowoduje gigantyczne, na kilka pokoleń, drodzy Państwo, problemy z chorobami płucnymi, również inne schorzenia organów wewnętrznych i epidemię nowotworów. No jest to, powiem Wam szczerze, po prostu przerażające. Teraz, drodzy Państwo, chciałbym Wam powiedzieć o wojnie asymetrycznej. No bo to jest rzecz już banał, tak? Mówiłem to już kilka razy. To znaczy, że Irańczycy wiedzieli, że nie są w stanie pokonać Amerykanów metodami takimi czysto militarnymi na zasadzie czołg na czołg, samolot na samolot, rakieta na rakietę, tak? W związku z tym postanowili działać asymetrycznie. Stąd drony naziemne, powietrzne i morskie, stąd uderzenia w infrastrukturę gospodarczą, żeby w inny sposób Amerykanów zmusić do odstąpienia od ataku. No ale oczywiście ta sprawa ma swój ciąg dalszy i jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa analiza, która została opublikowana na Twitterze. Jest coś takiego jak Obserwator Wojen. Właśnie trafiłem na taką stronę i posłuchajcie. Uwaga, osoba mocno powiązana z armią USA tak twierdzi. Iran dobitnie pokazał, że armie Zachodu, w tym USA, są nieprzygotowane do wojny asymetrycznej w jej współczesnym wydaniu. W latach 2001-2023 taka asymetryczna wojna polegała na umieszczaniu improwizowanych ładunków wybuchowych, pułapkach, działaniu rozproszonym i terroryzmie. Pamiętacie operacje w Iraku i Afganistanie, czyli tam w kółko te IDK-i wybuchały i niszczyły amerykańskie konwoje. Ale uwaga, minęło 20 lat od tego czasu, taktyka, sprzęt i sposoby działań zostały przystosowane do współczesnych czasów. A więc, uwaga, współczesna wojna asymetryczna, czytamy na profilu Obserwator Wojen, ukierunkowana jest na drony naziemne, wodne i lotnicze, systemy walki elektronicznej, środki rakietowe, drony odrzutowe, wojna psychologiczna, atakowanie najważniejszych instalacji przeciwnika, radarów, systemów Patriot, TAT. Uwaga, na tym obszarze armia USA stoi daleko za siłami, jak rozumiem, Ukrainy, bo to o to chodzi. Wprost powiedział ten człowiek, gdyby Iran miał obecnie potencjał dronowy Ukrainy, to straty państw Zatoki Perskiej i USA byłyby ogromne. I teraz tak, tyle Monitor Wojen, myślę, że to bardzo, bardzo ciekawa opinia, która pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. A teraz wątek ukraiński, który się, drodzy Państwo, pojawił teraz we wszystkich tych rozważaniach. Otóż Ukraińcy wiedzą, jak bronić się przeciwko dronom. No to już wiecie, prawda? I Zełenski zaproponował Trumpowi, że pomoże. Podobno już nieoficjalne są takie wiadomości, że jakieś tam 3 zespoły ukraińskie pojechały na Bliski Wschód, żeby pokazać, jak chronić bazy, przeszkolić Amerykanów, jak chronić bazy przed dronami. Ale dla Trumpa, który tak postponował Zełenskiego swego czasu w gabinecie owalnym, jest to tak nie do zaakceptowania, że powiedział, co następuje. Ukraina w ogóle nam nie pomaga. Sami wszystko wiemy o dronach i mamy najlepszy sprzęt. Nie potrzebujemy żadnych rad od Ukraińców. Ostatnia osoba na świecie, mówi Trump, które chciałbym poprosić o pomoc, jest Zełenski. Widzicie, jaka to jest frustracja. I przy okazji dostało się Zełenskiemu. Trump powiedział, że Zełenski nie chce pokoju, jest największą przeszkodą w zakończeniu wojny między Rosją a Ukrainą. Tymczasem, drodzy Państwo, ukraiński wątek pojawił się też w enuncjacjach Iranu. Chwileczkę. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za wsparcie. Dlaczego? Iran powiedział, uwaga, że Ukraina stanowi uzasadniony cel. Ponieważ, i teraz hit, okazuje się, że Ukraina nie tylko zaoferowała swoją pomoc Amerykanom, ale pomaga Izraelowi w odpieraniu ataków Iranu, dostarczając czegoś, co Irańczycy określili mianem pocisków przechwytujących, może takie drony, które polują na drony, albo jakieś inne technologie. W związku z tym, uwaga, Irańczycy, Izrael, najnowocześniejsza armia świata, no przesadam, ale na pewno na Bliskim Wschodzie, zgłosiła się do Ukrainy o pomoc. Mało tego, kolejka się ustawia, bo kraje arabskie, które widzą, że Amerykanie nie potrafią sobie poradzić w warunkach wojny asymetrycznej, też ustawiają się w kolejce do Ukraińców. Nieźle, co? Także powtarzam po raz kolejny, Zełenski jednak ma karty. Ukraina tą lekcję nowoczesnej wojny odrobiła, Amerykanie ufni w swoją potęgę, oczywiście nie. No dobrze, trochę statystyk, bo wiem, że to Państwo bardzo, bardzo cenicie. Amerykanie opublikowali taką listę swoich do osiągnięć dzisiaj. To jest tak, uderzyli na 6 tysięcy celów na terenie Iranu. Tutaj od razu dodam Wam, drodzy Państwo, że Irańczycy mają inne zdanie w tej sprawie, to znaczy uważają, że aż 43 tysiące celów cywilnych zostało uszkodzone. Ale oczywiście to jedno nie przeczy drugiemu, to znaczy, bo Amerykanie mówią o 6 tysiącach celów, no ale te uderzenia w te cele uszkadzają również oczywiście budynki zamieszkałe przez ludność cywilną. Według Irańczyków 46 tysięcy. Potem tak, najpierw Amerykanie podali, że zniszczyli 65 okrętów Iranu, potem, że 90. Przekaz nie jest specjalnie spójny. Jeżeli chodzi o ataki dronowo-rakietowe, według Amerykanów one irańskie spadły o 95%, co jest kolejnym dowodem na wielkie zwycięstwo. Trump mówi, zniszczyliśmy im marynarkę wojenną, zniszczyliśmy im rakiety, zniszczyliśmy im ich samoloty. Totalne zwycięstwo. Za 2 dni, mówi Trump, wojna się skończy. No tylko jak widzicie, drodzy Państwo, Iran nadal mimo tak potężnych strat walczy, porozstawiał sobie gdzieś w jakichś dolinach, w górach, w grotach wyrzutnie rakietowe i ostrzeliwuje Izrael. I teraz bardzo ważna informacja, Izrael poinformował Amerykanów, że zasób rakiet przechwytujących izraelskiej obrony przeciwlotniczej znajduje się, uwaga, to cytat za Financial Times, na krytycznie niskim poziomie. To znaczy zaraz się te interceptory skończą. Pamiętajcie, że to jest dosyć drogi sprzęt. No i już teraz, mimo izraelskiej cenzury wojskowej, dochodzą do nas informacje o uderzeniach na Eilat na południu, na Hajfę na północy, na Tel Awiw. Po prostu pociski sypią się na Izrael. Syreny już w ogóle przestały wyć. Trzystrefowy system jest dziurawy, w związku z tym Izrael też bardzo, bardzo poważnie obrywa, chociaż tak jak mówię, ze względu na cenzurę wojskową, do końca nie wiemy, jak to wygląda, jaka jest ilość ofiar i jakie są zniszczenia, to pewnie prędzej czy później izraelska prasa w jakiś sposób znajdzie sposób, żeby to do tych danych dotrzeć i opublikować, natomiast bez wątpienia Izraelczycy mają bardzo, bardzo, bardzo poważny problem z atakiem Iranu, a jeszcze Iran nie użył tych swoich super hipersonicznych pocisków, tam Fatah, tak, o których mówiliśmy ostatnio, które tam w kilka minut dolatują i manewrują po drodze do Izraela. Przy okazji pewnie widzieliście, jest taki filmik w internecie, nie potrafię niestety zweryfikować jego prawdziwości, ale wiele potwierdzonych kont na X podaje ten filmik, pokazuje dzikie sceny, to znaczy, że jedni Izraelczycy nie chcą wpuszczać drugich Izraelczyków do schronów, w których już siedzą. Jest filmik pokazujący, że jakiś młody mężczyzna tarasuje wejście i zabrania kolejnym ludziom wejść do schronu. No jeżeli to jest prawda, no to jest to katastrofa po prostu, no bo jeżeli on by ich wypchnął z tego schronu, oni chyba w końcu go tam przepchali i weszli do środka, no to naraziłby tych ludzi na śmierć. Różne wersje widziałem, różne plotki na temat tego filmu się pojawiają, między innymi, że ci, którzy chcieli wejść, to chrześcijanie i dlatego nie zostali wpuszczeni, ale to wydaje mi się akurat, no nie wiem, musi zostać to potwierdzone. W ogóle straszne filmy się pojawiają teraz z Izraela, pewnie widzieliście, gigantyczna fala przemocy na zachodnim brzegu Jordanu, codziennie ginie praktycznie po kilka osób, lincze, pobicia, to znaczy znowu uruchomili się fanatyczni, ekstremistyczni osadnicy żydowscy na zachodnim brzegu Jordanu, którzy atakują teraz, wykorzystując ogólne zamieszanie, palestyńskie wioski i dokonują linczów brutalnych na palestyńskich cywilach. Jest to po prostu absolutnie szokujące, a jeszcze bardziej szokujące jest to, że jak zwykle izraelska armia nie reaguje, odwraca wzrok albo wręcz chroni tych napastników. No i oczywiście wiecie, że Palestyńczycy są kompletnie bezradni, bo w momencie, gdyby taki Palestyńczyk próbował oddać takiemu atakującemu go osadnikowi, to natychmiast zostanie zamknięty w więzieniu, bo zostanie oskarżony o to, że jest terrorystą, no bo przecież atakuje Żyda, prawda? No w związku z tym sytuacja jest tragiczna dla tych ludzi. Jak już jesteśmy przy Izraelu, no to historia w ogóle nie z tej ziemi. Ci, którzy oglądają historię realną regularnie, pamiętają, że dużo czasu poświęciliśmy tej strasznej historii z tego miejsca zatrzymań z Tetejman, w której, co tu dużo mówić, grupa zwyrodnialców, strażników więziennych dokonała czynu na palestyńskim więźniu przy pomocy pałki drewnianej i do tego stopnia, że aż zniszczyli mu narządy wewnętrzne. Prokuratura Wojskowa Izraelska wszczęła z tej sprawie śledztwo ku wielkiemu oczywiście oburzeniu nacjonalistów i premier i Ben Shvira i Smotricha. No i wyobraźcie sobie, że teraz, uwaga, zostały zarzuty wobec tych zwyrodnialców odrzucone i zostali uniewinnieni i wyszli. I tak odpowiadali chyba z wolnej stopy, ale nie będą ponosili konsekwencji za ten obrzydliwy po prostu jakiś ohydny czyn. No i Francesca Alba, ta wiecie, specjalna wysłanniczka ONZ do spraw terytoriów palestyńskich, skomentowała to krótko: to jest chore. No, trudno nie zgodzić się z tą opinią. Dobrze, teraz tak, Trump mówi znowu różne dziwne rzeczy, tym razem, drodzy Państwo, uwaga, Mocztabie Chameneim, nowym ajatollahu irańskim. Otóż Trump powiedział tak, nie żartuję, czy też napisał, mówili mi, że on nie żyje. W związku z tym on nie żyje, ale jeżeli żyje, to niech się podda. No, znowu z logiką nie jest za pan brat Trumpinio. Czy Mocztaba żyje, czy nie żyje, nie wiadomo. Hekset na swojej konferencji prasowej wyśmiewał go, że stracił nogi w jakimś tam ataku, jest potwornie pokiereszowany, oszpecony i chowa się jak szczura, ale Amerykanie oczywiście go dopadną i zabiją. Jakiś krwiożerczy, coraz bardziej ten Hekset jest, zaraz jeszcze o tym więcej powiem. Mowa o szefie Departamentu Wojny. No, ale Irańczycy się nie przejmują i postawili swój plan na zakończenie wojny. Bo jak wiecie, Trump domaga się kapitulacji od Iranu, a Iran powiedział bardzo prosto, że jeżeli chcecie, żeby ta wojna się zakończyła, jeżeli chcecie, żeby odblokowana została cieśnina, to mamy dwa warunki. Pierwszy, Ameryka musi zapłacić reparacje za zniszczenia wojenne, a po drugie musi usunąć swoje bazy z Zatoki Perskiej. W związku z tym Irańczycy po 14 dniach wojny czują się jako na tyle mocno, że to oni będą dyktowali warunki. Pamiętacie w ostatnim odcinku, to też ważna rzecz, to wam powiem, Trump, mówiłem o tym, że Trump ze względu na tragiczną sytuację na rynku paliwowym zniósł sankcje na ropę rosyjską i wsadził Putinowi do kieszeni 10 miliardów w ten sposób, co najmniej, ale zapytany przez dziennikarzy powiedział, że jak tylko skończy się ten kryzys, to ja przywrócę te sankcje na tę ropę rosyjską. No jak na razie tylko problem w tym, że nie wiadomo, kiedy ten kryzys się skończy. W związku z tym sytuacja jest no po prostu absurdalna. Korzysta na tej wojnie Rosja, mimo że Rosjanie dostarczają Iranowi danych wywiadowczych do precyzyjnych uderzeń na Amerykanów, to Ameryka nie ma wyboru i musi zwolnić rosyjską ropę z embarga. ładując grube pieniądze do kieszeni Putina i jego oligarchów, więc jest to naprawdę gigantyczny paradoks. Powiedziałem wam, że opowiem wam o Hexecie. Hexet coraz bardziej mi się nie podoba. Momencik, dostałem tutaj, widzę. Proszę bardzo, pan Maciej, dziękuję bardzo za wsparcie, bardzo miło z pana strony. Hexet mi się nie podoba, bo słuchajcie, w swoich kolejnych wystąpieniach, teraz miał taką konferencję prasową, opowiada już rzeczy po prostu, których wstyd słuchać. To znaczy, jak wiecie, Amerykanie przedstawiają tą wojnę jako wojnę dobra ze złem. Oni oczywiście są dobrzy, z nimi jest Pan Bóg, a walczą ze strasznymi islamistami. No tymczasem, co powiedział Hexet, że w takim znowu swoim jakimś takim wojowniczej wypowiedzi wygląda mi na jakiegoś nastolatka po prostu, który mówi o jakichś krwawych grach komputerowych, a nie o prawdziwych ludziach, powiedział, że wojska amerykańskie otrzymały rozkaz no mercy, żadnej, nie brać jeńców. No to znaczy jest to otwartym tekstem podburzanie do dokonywania zbrodni wojennych, no bo według konwencji haskich, genewskich i wszystkich praw ludzkich i boskich, jeżeli żołnierz przeciwnika się poddaje, no to trzeba go wziąć do niewoli, tak? Jest święty, jest nienaruszalna jego nietykalność osobista. Tymczasem Hexet tutaj twierdzi, że wydał swoim żołnierzom rozkaz, żeby byli bezwzględni, nie mieli litości i nie brali jeńców. Jestem po prostu tym przerażony. Nie wiem, skąd taka nienawiść do tych Irańczyków, którzy, jak wiadomo już z poprzednich odcinków, wiecie, żadnego zagrożenia dla Ameryki nie stanowili. Jedyny powód tej nienawiści to mogę powiedzieć taki, chyba oni są zirytowani na Irańczyków, że zamiast się poddać wielkiemu mocarstwu amerykańskiemu, podkulić ogon i położyć na plecach jak jamnik, walczą i bronią swojej ojczyzny. Dajcie spokój, naprawdę przykro się tego Hexeta słucha. Jidysz, dostałem kolejnego tutaj, drodzy Państwo, kolejne wsparcie, bardzo dziękuję i pozdrawiam tylko swoimi słowami. I uwaga, spotkaliśmy się z Panem tylko swoimi słowami, nasz patron wczoraj na targach książki w Poznaniu, jest Pan tym, który kupił ostatnią książkę doktora Szewki. Wzięliśmy dwa kartony, słuchajcie, do Poznania, myślałem, że wystarczy, a skończyły się przed spotkaniem, no po prostu... Niebywałe. Dobrze, już widzę, że długo gadam. To jeszcze tylko taka informacja o Hexecie, którą tutaj dla Was przygotowałem, drodzy Państwo, ale bardzo interesująca. Otóż wychodzą kolejne kwiatki dotyczące tego człowieka. Posłuchajcie. Szef Departamentu Wojny, Peter Hexet, zignorował ostrzeżenia od wysokich rangą dowódców amerykańskiej wojny w sprawie potencjalnych zbrodni i ofiar po stronie ludności cywilnej. I mało tego, takie biuro, które zajmuje się w amerykańskiej armii zapobieganiem i prowadzeniem śledztw w sprawie ofiar po stronie cywilnej, ściął tam większość pracowników i z 200 osób zostało 40. I wydaje się, że to zrobił właśnie przed tym atakiem. Przypominam, że największa zbrodnia, do której doszło, to jest oczywiście uderzenie w tę szkołę, gdzie zginęło ponad 175 osób, w tym głównie dziewczynki. I według tutaj tych analiz, gdyby nie, że tego takich rzeczy można byłoby uniknąć, a na pewno można byłoby przeprowadzić śledztwa, gdyby tej czystki w tym departamencie Hexet nie przeprowadził, no ale on uważał, że to ten departament jest elementem ideologii woke, a on tymczasem potrzebuje wojowniczej armii, która się zajmuje nie moralnymi wątpliwościami a propos ludności cywilnej, tylko oczywiście zabijaniem, niszczeniem i rzucaniem na kolana wrogów Ameryki. Mówię wam, to jest facet, który jest szefem Departamentu Wojny, a niestety ma mentalność jakiegoś nastolatka. Jeszcze jeden fragment, który dla was przygotowałem. Na koniec senator Chris Murphy. Trump stracił kontrolę nad wojną z Iranem. Jest to oczywiście demokratyczny senator. Nie docenił potencjału odwetowego Iranu, nie docenił możliwości zamknięcia cieśniny Ormus, bo według Trumpa to było niemożliwe. A dzisiaj jest ciekawy wywiad z polskim, zobaczcie, w polskiej prasie, z polskim kapitanem żeglugi morskiej, który mówi, że on pływał tamtędy i wie, jak łatwo zamknąć jest tą cieśninę, bo ona niby ma 50 kilometrów szerokości, ale to są jakieś mielizny, wysepki i tych pasów dla głębokich statków jest naprawdę niewiele. I teraz tak, senator ostrzegł, że jeżeli ta wojna się nie skończy, konsekwencje będą straszne i globalne. Konflikt może się rozlać na Liban, Syrię, Liban już się rozlał, Jemen, Houthi właśnie, uwaga, ogłosili, że niedługo wybije godzina zero i dołączą do wojny. I uwaga, konkluzja, senator Murphy wzywa administrację Trumpa do natychmiastowego zakończenia tej bezsensownej operacji, a dodaje, że jakakolwiek inwazja doprowadzi do Armagedonu i śmierci tysięcy Amerykanów. I na koniec jeszcze, drodzy Państwo, fragment klasyka realizmu amerykańskiego Stephena Walta, który w Foreign Affairs, mówiłem Wam już o tym, opublikował ten artykuł, że Ameryka teraz się stała predatory hegemon, czyli hegemon predator. Predator to jest drapieżnik. I napisał tak, w dłuższej perspektywie polityka zagraniczna Trumpa i jego strategia spowoduje, że Stany Zjednoczone będą biedniejsze, mniej bezpieczne, a ich wpływy na świecie będą najmniejsze niż to było za życia większości współcześnie żyjących na świecie Amerykanów. Dziękuję pani Michelle Rossi za wsparcie. Także mamy już, matko, 13 tysięcy widzów. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Przyznam wam szczerze, że rozkręcają się te nasze live'y. Nie sądziłem, że tylu z was będzie chciało je oglądać. Patrzę jeszcze, czy czegoś ważnego nie pominąłem. Jeszcze takie, no słuchajcie, dzisiaj się o 18 widzimy znowu, więc będziemy mogli jeszcze sobie porozmawiać. Moje wystąpienie uważam za zamknięte, zaraz pytania, ale przypominam, że teraz przedstawiłem Wam tradycyjnie na live'ie fakty najnowsze, a o godzinie 18 będzie analiza naprawdę niesamowita w wykonaniu doktora Wojciecha Szewki. Zapraszam Was na kanał Historia Realna za już 5 godzin o 18.00. Przyznam Wam szczerze, że wiele rozmów już przeprowadziłem z doktorem Szewką, ale ta to naprawdę jest niesamowita. Zobaczycie, bardzo brawurowe są tezy naszego doktora. Także zapraszam. Oczywiście jutro zobaczymy, co się będzie działo. Jak będzie jakieś ważne wydarzenie, to live, a jeżeli nie, no to odcinek normalnie o godzinie 20. Pytania. Okej, okay. Jeszcze mamy parę minut. Jeżeli macie ochotę, proszę pisać małpę. A witam panią Justynę na pokładzie. Małpa, historia realna, będę widział. Szewa, gdzie jest Netanyahu? No i mówiłem właśnie o tym. Media irańskie twierdzą, że go dopadli razem z jakimiś jego współpracownikami. Nie ma na to na razie żadnego potwierdzenia. To, że się nie pojawił tam na jakiejś, wiecie, naradzie, jeszcze o niczym nie świadczy, ale oczywiście niczego nie można wykluczyć, będę śledził tą sytuację. Przypominam, że już raz rąbnęli dronem w jego dom. Czasami coś przerywa, pisze Bergson Hip Hop. Oj, to bardzo przepraszam, nie wiem dlaczego. Jak wiecie, mam stałe łącze, to musi być problem chyba po stronie YouTube'a, no bo ja mam tutaj teraz światłowód, więc to nie może być problem mojego internetu, no chyba, że coś się schrzaniło. No wiecie, to jest jednak, zawsze pytaliście, dlaczego nie robię live'ów dużo, no bo live'y zawsze mają pewien margines błędu, tak? Jak nagrywamy 2-3 godziny wcześniej, nie tylko możemy dodać ilustrację, ale też jesteśmy pewni, że to, co Wam dostarczymy, jest super techniczne. Jak jest live, no to przepraszam bardzo, zawsze mogą być jakieś problemy z łącznością, to jest tylko sprzęt. O, Kubas pisze, że nic nie przerywa. Może to u Pana w takim razie. Zwracam się do poprzedniego widza. Syn Natana od 9 marca nic nie pisze na X. Nic nie pisze na X, bo jest zajęty w Miami. Grzesiek, bardzo dziękuję za wsparcie. Co pan wie o wojnie Afganistan-Pakistan? No i nie przebijają się te informacje, zakładam, że się jakoś chyba wyciszyła. Już nie jest tam tak ostro, jak było, jak mówiliśmy o tym tydzień temu. ASEA, czy widzi pan realny scenariusz, w którym wojna na Ukrainie i konflikt z Iranem w jakimś stopniu łączą się w jeden front? Ostatnie groźby Iranu Ukrainie jako uzasadnionym celu. Tak, no właśnie mówiłem to. W jeden front się nie połączą, mogą być dwa teatry wojen po prostu, tak? Ale to jest za daleko, żeby to się połączyło w jeden front. Oczywiście ktoś może powiedzieć Kaukaz blisko, tak? Ale mówiąc poważnie, inne strony są zaangażowane w to po prostu. No, jedynym takim tutaj, wiadomo, no są pewne, Amerykanie mówią linki, no, połączenia między tymi dwoma frontami. Szahedy, czyli te, czy też Gerbery, drony rosyjskie na irańskiej licencji, no ale Rosjanie jakby sami sobie już je produkują, więc nie potrzebują tu irańskiej pomocy. No a z drugiej strony Amerykanie są zaangażowani w oba te konflikty, jeden aktywnie, drugi po prostu poprzez dostarczanie broni. Jedyny, jaki widzę tutaj, no już mówiliśmy o tym, to nie jest odkrycie Ameryki, że skoro Izraelowi brakuje broni, Ameryce będzie zaraz brakowało broni, no to Ukraina dostanie mniej pocisków, więc bez wątpienia Rosja zyskuje, Ukraina traci na tym konflikcie. Julian Kantor, witam Pana na pokładzie jako wspierającego. Bardzo, drodzy Państwo, na tym wsparciu nam zależy z tego powodu, że bez niego byłoby słabo. 4 odcinki Historii Realnej zostały zdemonetyzowane, między innymi nawet, słuchajcie, za mowę nienawiści nam zdemonetyzowali premierę z Albertem Świdzińskim książki Nasza Bomba w kinie Wisła. Absurd kompletny. Nie chcę się do tego aż odwoływać, bo to jest tak absurdalne. No. Także dzięki Państwa wsparciu po prostu nie musimy się tym przejmować i robimy swoje. Lecę na wakacje do Egiptu. Jest szansa na fajerwerki? Pyta Aliant. Na razie Egipt jest spokojny do tego stopnia, że polskie konsulaty kierują tych turystów, którzy tam znaleźli się w Jordanii czy w Izraelu, autokarami do Egiptu i stamtąd samoloty czarterowe naszych rodaków i też innych Europejczyków zabierają, więc Egipt na razie jest spokojny, ale wie Pan, no, to jest Bliski Wschód, także tutaj proszę na mojej opinii nie opierać swoich planów wakacyjnych, no bo wszystko się może wydarzyć. Sero, czy Polska wreszcie ruszyła 4 litery, czy dalej błądzimy we mgle i kupujemy Apache czy inne tarcze strzeleckie? No właśnie, to jest problem. Szykujemy się na wojnę, która już była, a chyba tak jak Amerykanie nie wyciągamy wniosków z nowoczesnej wojny asymetrycznej XXI wieku. Jeżeli mamy się na kimś wzorować, to nie na Ameryce, czyli niepotrzebne nam Apache i te całe żelastwo, tylko na Iranie, tak? No bo my będziemy musieli w asymetryczny sposób odstraszyć przeciwnika od ataku, a odpukać, jeżeli ten atak nastąpi, to tak mu zaszkodzić, żeby mu się odechciało, tak? I nie zrobimy tego na takiej zasadzie, że będziemy mieli więcej żołnierzy, czołgów i samolotów niż Rosja, bo to jest niemożliwe, więc musimy szukać asymetrycznej sposobu walki. W związku z tym absolutnie się podpisuję pod tym, co Pan powiedział. Tak jest wniosek z wojny na Ukrainie i z tej wojny też. Panie Piotrze, czy gra Pan coś na komputerze lub na konsoli? Pyta Perry Semon. Nie, nigdy nie grałem w gry komputerowe, oprócz Tetrisa. I raz czy dwa grałem 30 lat temu w taką grę Wolfenstein 3D. Chodziło się po jakichś zakamarkach i strzelało do żołnierzy, wiadomo jakich. Urszula Kadubek. Czy widział Pan szaleństwo na zachodnich social mediach wokół Aradzianiego, Larijaniego i Peżaszkiana? Iran zdecydowanie wygrał internet. No proszę bardzo, czy okazuje się, że Irańczycy tacy byli przaśni? Nie wiem dokładnie, o co teraz chodzi w tym szale. Widziałem jakieś wywiady, których udzielali. Może to o to chodzi, ale Iran okazał się wcale nie taki przaśny, jak się wydawało. Jak wysokie jest prawdopodobieństwo, pyta Kamil, że Izrael użyje bomby atomowej? Bardzo niewielkie. No, na razie nie ma powodu, radzą sobie. I, o, bombą atomową Izraela jest amerykańskie wojsko, tak? No, mają takie narzędzie, więc po co używać bomby? Bomba to jest dla Izraelczyków moim zdaniem taka, z tego co mi mówili przynajmniej izraelscy eksperci, których wielu poznałem i zawsze ich pytałem o to, no to taka ostateczna polisa ubezpieczeniowa. Jak wszystko inne zawiedzie, już zajrzy nam Izraelowi w oczy widmo zagłady, utonięcia w morzu wrogów otaczającym nas, no to wtedy naciśniemy czerwony guzik i weźmiemy was ze sobą. Ale oczywiście być może ta doktryna się zmieniła. No, wszystko się na świecie może wydarzyć w takim trudnym okresie, w jakim jesteśmy, czyli okresie wojen, kruszenia się starego ładu i wykuwania nowego. To oznacza recesję i spadki na giełdach. Jak dużą? To jest nie do przewidzenia. No, cytowałem Economist, który twierdzi, że ropa może osiągnąć do końca miesiąca, jeżeli nie zostanie odblokowana cieśnina Ormus $200 za baryłkę, a wtedy światowa ekonomia po prostu stanie, nic nie będzie funkcjonowało, no bo wiecie, na ropie opiera się wszystko, to nie jest tylko to, co wy macie w bakach, ale każdy przedmiot, który kupujecie, każdy, nie wiem, no jogurt i bułka, które trafiają do waszego osiedlowego sklepu, przyjeżdżają w zdecydowanej większości ciężarówkami na ropę, tak? więc branża transportowa nawet to się nie mieści w głowie, jakie będą skutki. Pani Natalia, dziękuję za Pana pracę, dziękuję za oglądanie, Pani Natalio. Okej, widzę tutaj, Boże, kolejny od Pana Paradygmat. Wow, jakie wsparcie, super, dziękuję. Czy sądzisz, że z perspektywy USA za bardzo nie mają wyjścia, albo porażka teraz i wycofanie, albo inwazja lądowa i próba wygrania i kolejna okupacja na 20 lat? Nie, no nie będą się ładować, no to musieliby szaleć, żeby chcieli okupować cały Iran. W Iranie mieszka chyba 90 milionów ludzi. To jest gigantyczny kraj, wielkości, nie wiem, 4 czy 6 Francji. Tego się nie da po prostu moim zdaniem okupować, w związku z tym takiej opcji nie ma, a ja nie wykluczam, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać z panem Wojciechem Szewko wieczorem, o tych strategii zwycięstwa, że Trump po prostu któregoś dnia wstanie rano, ogłosi, że zwyciężył i przerwie wojnę, no, zabierze swoje lotniskowce. Oczywiście to nie jest takie proste, wiem, co chcecie powiedzieć. No dobrze, Bartnicki, dziękuję za wsparcie, znowu z Tajlandii. Jak oglądam sobie wypowiedzi administracji USA, to tak jakbym patrzył na chłopców, którzy obudzili się z ręką w nocniku. Czy oni w ogóle mieli określony cel tej wojny? No właśnie, wszyscy się na ten temat zastanawiają, jaki był cel tej wojny. Na początku mówili, że rewolucja. My pobombardujemy, a naród Iranu, który tak bardzo kochamy, ma przejąć władzę. Teraz już naród Iranu jest narodem terrorystów, który trzeba bombardować, no bo nie posłuchał Trumpa i nie zrobił rewolucji. Miała być najpierw dekapitacja reżimu, potem już Trump się chciał dogadywać z reżimem na zasadzie wariantu wenezuelskiego. Pamiętacie, Rubio podobno już 2 balony próbne przez Oman wysłał, że chcą jakiś rozmów. W związku z tym Ameryka jest jak kurczak, któremu się obcięło głowę i miota się po obejściu. Dobra, o, witam Wojciecha Sawickiego, witam panią Renatę Pajek wśród zaszczytnym gronie naszych wspierających. Czy szyici i sunici się połączą w haśle Święta Wojna? Pyta Jack Leo, Elo. To już, wie pan, no nie jestem takim super ekspertem od świata islamu, ale wydaje mi się, że oni się bardzo, bardzo nienawidzą, będzie to trudne, no ale jak Amerykanie jeszcze trochę poprowadzą taką politykę, to i to jest możliwe. Kiedy MAGA podziękuje Trumpowi, pyta pan Sawomir. Tej jesieni przy urnach są wybory poufkowe, które jak tak dalej pójdzie, to Trump i nieprzerwnie i będzie miał problem w drugiej połowie swojej kadencji. Living Proof, czy prezydent Nawrocki wyśle polski kontynent wojskowy do pomocy? Broń Boże, to jest moja rada dla pana prezydenta. Czy Iran wystrzeli coś w Ukrainę, Urszula Kadubek? Nie sądzę, ale kto to wie. No, powiedzieli, że to jest uzasadniony cel, tak, Ukraina, może będą strzelać, ale tak mówiąc szczerze, to ja na miejscu Jatolachów tego frontu bym nie otwierał, mają swoje problemy, a Ukraina jest naprawdę dość daleko. Dobrze, drodzy Państwo, jeszcze 2-3 pytania i kończymy, bo o 6 znowu się widzimy. Czy myśli Pan, pyta Pani Joanna, że Stany pójdą na ustępstwa, zmniejszenie sankcji, reparacji, żeby zakończyć tę wojnę? No trudne to będzie, bo wiecie, Trump nie lubi przegrywać. Trump chciał mieć kolejną Wenezuelę, kolejny szybki, wielki sukces, a wkopał się w bagno, z którego nie potrafi się wydłubać. No już jak prosi, żeby mu linę rzucili Chińczycy, no to jego sytuacja musi być naprawdę dramatyczna. Także oczywiście Ameryka może tą wojnę zakończyć, ale kosztem przyznania się, że po prostu władowali się w coś, czego konsekwencje przerosły ich najśmielsze oczekiwania. A Trump jest człowiekiem bardzo dumnym, próżnym i mi się wydaje, że to nie jest takie łatwe. Przypomina mi to jedną z najciekawszych książek, jakie czytałem. To jest biografia Dostojewskiego, pióra Cata Mackiewicza i potem przeczytałem też wspomnienia żony Dostojewskiego, Ani. I tam jest w obu tych książkach taki opis, jak Dostojewski wpadł w sidła hazardu. Chodził na ruletę czy tam na jakichś innych domów gry karcianych, przegrywał i był tak wściekły, że przegrał, że musiał jeszcze coś postawić, bo wierzył, że się odegra. Tak? No nie mógł wyjść po prostu z tego kasyna z jakąś tam zaakceptowaniem jakiejś porażki, cały czas grał więcej, bo wierzył w to, że jednak wygra, więc licytował jeszcze wyżej, jeszcze więcej wrzucał tych rubli złotych na te zielone sukno stolika i w ostatecznym rozrachunku spłukał się całkowicie. Więc wiecie, to jest też taka lekcja, że w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop, no. Więc Trump może przygotować coś bardzo spektakularnego, może ta wyspa Hark, o której mówiłem, zobaczymy. Okej, okay. Czy jak ropa będzie 200 dolców za baryłkę, to inne kraje będą naciskać na Amerykę, czy dołączą do wojny z Ameryką, pisze Nikodem. Nie no, nikt tu do wojny nie chce dołączać. Już pani Meloni powiedziała, że wycofuje swoje w ogóle wojska z Bliskiego Wschodu. Francja, mimo że straciła żołnierza, to się, broń Boże, nie chce w to ładować. Są informacje, że oba te państwa zakulisowo dogadują się z Irańczykami, żeby ich statki były przepuszczane przez cieśninę Ormuz, czyli już sojusznicy Ameryki za plecami Ameryki z tym Iranem próbują się dogadać. Szwajcaria, nie wiem czy widzieliście, zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla jakichś tam statków powietrznych amerykańskich, bo powołała się na swoją tradycję neutralności, także wiecie jak to jest. Z reguły dołącza się do tych wojen, które są zwycięskie. Nikt nie dołącza do wojen, które są przegrane, a Trump oczywiście by chciał, no bo wtedy ta odpowiedzialność by się tam rozłożyła, nie? Ale on rozlał to mleko, on musi je zabrać. Tu żart taki od pana Daniela, bardzo śmieszny. No dobrze. Jegomość, chciałbym pana wesprzeć. Co zrobić, ale nie na YouTubie. Na Patronite może pan to zrobić. Dobrze, pozdrawiam panią Monikę Welwiolkę 14, która dzisiaj niestrudzenie prowadziła nasz czat. Pozdrawiam absolutnie, absolutnie każdego z 13 tysięcy widzów, a nawet więcej, no bo przecież więcej państwa się tu przewinęło dzisiaj, którzy dzisiaj wzięli udział w tym live'ie. Bardzo mi się te live'y podobają, mam nadzieję, że wam też. Dostarczam w live'ach informacje, a potem z gośćmi w tym paśmie wieczornym analizujemy to, co się dzieje. Myślę, że to jest fajna formuła na tą wojnę, będziemy ją kontynuować. Bardzo, bardzo, bardzo państwu dziękuję. Życzę miłej niedzieli, patrzę przez okno, pogoda cudowna, więc jak tylko skończę rozmawiać, okulary słoneczne na nos, smycz do ręki i idę z Ironem do lasu, korzystać trochę z tej pięknej niedzieli. Spędźcie ją spokojnie z rodzinami, odstresujcie się i odpocznijcie przed poniedziałkiem. W poniedziałek oczywiście kolejny odcinek, a może nawet dwa, jeżeli się coś wydarzy, no to w tej samej formule zrobimy, czyli live, a potem dyskusja z gościem. A tymczasem trzymajcie się, bardzo wam dziękuję i widzimy się dzisiaj o godzinie 18. Naprawdę będziecie zachwyceni rozmowa z panem doktorem Wojciechem Szewko. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.